Dzisiaj moja usługa będzie z olimpiadą w tle. Ilu z was wie, że rozpoczęła się olimpiada w Londynie? Zapytam inaczej. Ilu z was oglądało ceremonię otwarcia olimpiady w Londynie? Reszta się nie chce przyznać. Wiecie, czego, co się dowiedziałem, kiedy oglądałem otwarcie olimpiady w Londynie? Dowiedziałem się taką ciekawostkę, kiedy przekamarzano się, ilu ludzi obejrzy otwarcie olimpiady w tym roku. Jedni mówili, że 4 miliardy, inni powiedzieli, to jest niemożliwe, aby 4 miliardy ludzi obejrzało olimpiadę, bo okazuje się, że na świecie właśnie 4 miliardy z 7 ma dostęp do telewizji. 3 miliardy ludzi nie ma w ogóle dostępu do telewizji. Wyobrażacie sobie? W XXI wieku 3 miliardy ludzi nie ma nadajników, nie ma odbiorników telewizyjnych. I oni powiedzieli, to jest niemożliwe, aby ta całość oglądała, a więc stwierdzili, że około 1 miliard ludzi obejrzało ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie. I w tym tygodniu, ze względu na to, że rozpoczęła się olimpiada, postanowiłem coś powiedzieć do nas z olimpiadą w tle. Oczywiście będę mówił z Biblii, nie z jakichś podręczników o olimpiadach. Będę mówił z Biblii i powiem wam, że odkryłem, apostoł Paweł był fanem zawodów sportowych. Apostoł Paweł w swoich pismach natchnionych tak powiedział do Tymoteusza, że całe Boże Słowo przez Ducha jest natchnione. Apostoł Paweł odwołuje się we wielu miejscach do zawodów sportowych, do różnych dyscyplin olimpijskich. Odwołuje się w Biblii i mówi o nich, a więc jeśli czytamy o nich w Bożym Słowie, jeśli mówimy o tych dyscyplinach, to Paweł chce nam coś pokazać, coś obrazuje do naszego życia i zawsze tam jest ten element, jest ta zachęta, aby uczciwie walczyć, aby poświęcić się tej walce jak sportowiec, który musi zaangażować się na maksa, jeśli chce coś osiągnąć. I chciałbym dzisiaj mówić o chrześcijaństwie, które w duchowym wymiarze jest w drodze, aby zdobywać złoto. Myślę, że każdy, kto wyjeżdża na olimpiadę, każdy zawodnik, były wywiady z polskimi sportowcami, też słuchałem pewnego wywiadu, pewnej rozmowy w telewizji, jakie powinno być psychiczne podejście sportowca do olimpiady, że on musi mieć w sobie to przekonanie, musi mieć w sobie tą myśl, jadę po złoto. Bo jeśli on ma od razu w swojej myśli, w swoim sercu myśl, że on nic nie osiągnie, to po cóż tam jedzie i strata kasy, nieprawdaż? A więc musi być ta myśl, musi być ta koncepcja, to pragnienie, aby zdobyć tryumf, aby wygrać. I kiedy myślałem o tym, kiedy słuchałem tych myśli, wiele duchowego przełożenia mogłem odebrać. Dlatego, że nasze chrześcijańskie życie jest jak bieg, o którym czytamy w Bożym Słowie. Nasze chrześcijańskie życie jest jak walka zapaśnika wiele razy. Nasze chrześcijańskie życie jest jak uderzanie w cel, jak mowa jest o walkach. Wiele razy czytamy te opisy apostoła Pawła i on zachęca do tego, abyśmy ten wieniec, ten laur najwyższy zdobyli, nieprawdaż? A więc chciałbym mówić o tym, że my nie jesteśmy powołani w chrześcijaństwie do takiego duchowego bujania głową w obłokach. O, dary, cuda, tu duchowość, tu manifestacje, tu, a po ziemi nie chodzą. A więc zawodzą w drobnych sprawach. Upadają ci duchowo wielcy ludzie, mający takie wielkie, duchowe, niebiańskie wyobrażenia w podstawowych sprawach, w prostych sprawach codziennego życia. A to składa się na to, aby osiągnąć zwycięstwo, aby dobiec do mety, aby odebrać złoty medal w tym duchowym wymiarze, zdobyć ten wieniec, osiągnąć duchowy sukces, być chrześcijaninem, który nie zawiódł, być człowiekiem, który przez życie idąc mógł powiedzieć: powiodło mi się, jestem zwycięzcą, wiarę zachowałem, pokonałem trudności, pokonałem góry, przebyłem morza i nie powalił mnie diabeł, odniosłem zwycięstwo w Jezusie. Amen? W drodze po złoto. Jaki tekst będzie mi towarzyszył? 2 Koryntian, 4 rozdział. 16, 17 i 18 werset. Przeczytamy w dwóch tłumaczeniach ten tekst, abyśmy ponownie sobie go przypomnieli i go troszeczkę odkryli. A później odwołam się do biblijnych obrazów olimpijskich zawodów sportowych, abyśmy wiedzieli, że Boże Słowo o tym mówi. Oto apostoł Paweł pisze takie słowa do nas. Dlatego nie upadajmy na duchu. Dlatego nie upadamy na duchu. To nie jest propozycja, to jest deklaracja. Świadomie tak powiedziałem. Bo można sobie mówić: o, nie będę upadał na duchu. Ale Paweł mówi: nie upadamy na duchu. Jesteśmy mocni. Amen? Jesteśmy w Jezusie silni. Nie jestem jakąś byle tyczką, które drobny wiaterek powieje i powali na ziemię. Niektórzy chrześcijanie, nie wiem, jakie mają spojrzenie na swoje życie, że wiele razy drobne rzeczy od razu ich jakby frustrują, powalają, unieszczęśliwiają. Apostoł Paweł mówi: nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jest poważna sprawa. Jest to poważna sprawa? Ja zewnętrznie niszczeję, staję się coraz słabszy, bardziej siwy, mniej zębów. Niedawno się trochę skompromitowałem i myślę, siostra tutaj jest i mi wybaczy, ale nie będę mówił kto, bo mówiła o swojej dolegliwości, o bólu i mówię: a zęby też bolą? A ona mówi: te już nie bolą. A więc niektóre nam wypadają, mamy je zastępcze, a więc niszczeje nasz organizm, zewnętrzny człowiek niszczeje. I tu jest niesamowite przesłanie. Prawda! Kościele, bracia, siostry, to jednak nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Chwała Bogu za trzy amen. Za trzy amen. Chwała Bogu za trzy amen. To ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem, albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Największe zwiedzenie jest w opieraniu się tylko o to, co widzialne. Bo to wyprowadziło wielu w pole. To, co widzialne, to, co widzieli, to, co ich pociągało, fascynowało, wyprowadziło ich w maliny. Patrzymy na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Wieczność się liczy, przyjacielu, bracie, siostro, kościele, wieczność się liczy, bo życie przeminie raz, odejdzie, skończy się. Co z naszą wiecznością? My musimy dbać o to, co będzie we wieczności. Chwała Bogu za to. Drugi list do Koryntian, ten sam fragment. W innym tłumaczeniu. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu. Podoba mi się to tłumaczenie. Dlatego nie poddajemy się zwątpieniu. Jeśli sportowiec podda się zwątpieniu na olimpiadzie, nic nie osiągnie. Jest przegrany. Ktoś powiedział w wywiadzie: to wszystko rozgrywa się w głowie. Wielu przegrywa swój wyczyn, swoją dyscyplinę, bo przegrali już w głowie. Od razu nastawili się, że nic nie osiągną. Poddali się zwątpieniu. Chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienie naszego obecnego czasu gotują bezmiar, niewielkie bowiem utrapienia obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku. Dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, ale w to, co niewidzialne, to bowiem co widzialne przemija, to zaś, co niewidzialne trwa wiecznie. To, co widzialne przemija, wszystko przeminie. Na olimpiadzie był taki element bardzo ciekawy, kiedy pokazywano, jak przemijały style muzyki od lat 60. Wszystko przemija. Fascynowano się kiedyś tym. Teraz już nikt do tego nie przykłada wagi. Już się to nie liczy. Za niedługo przeminie to, co nas dzisiaj fascynuje, ale to, co trwa wiecznie, będzie trwało. Nigdy nie przemija. Życie przeminie, nasze obowiązki przeminą, praca przeminie, doczesne rzeczy, które robimy, przeminą, ale to, co niewidzialne, jest wieczne. I apostoł Paweł, aby pomóc Kościołowi, zobrazował w Bożym Słowie także pewne zawody i odniósł się do naszego duchowego życia. Na przykład pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział. Apostoł Paweł pisze do zboru i zadaje im pytanie. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną? A więc po pierwsze trzeba wiedzieć. A więc czasami trzeba oglądać. No bo skąd mamy wiedzieć, jak nie oglądamy, nie? Apostoł Paweł mówi, czy nie wiecie? A więc apostoł Paweł chodził na jakieś zawody i oglądał jakieś biegi. Tak mi się wydaje. Że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę. Tak biegnijcie, i odnosi się do naszego życia, abyście nagrodę zdobyli. Nie ma nic gorszego, smutnego, jak porażka życia chrześcijańskiego. Jak powalony chrześcijanin, który ledwo zipie. Przepraszam za to określenie. Padł i leży. I nie wiadomo, co się z nim dzieje. Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Za chwilę będziemy mówili, jak to osiągnąć. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Jest coś, przed czym musimy się wstrzymywać. Są rzeczy, które nie pasują do nas. Są rzeczy, które nie może sportowiec robić, aby osiągnąć sukces. Dlatego jak sobie pójdzie zawodnik na piwko, to leci z kadry. Popatrzcie, jaka dyscyplina. A w kościele co? Na piwko sobie można chodzić? Można sobie robić to i tamto? Można się zachowywać tak i tak? Można oglądać sobie to i tamto? W internecie czy nie w internecie? Można powiedzieć to czy tamto? W chrześcijaństwie jakby wolność. Wszystko mi wolno. Zdobędę tak i tak złoty medal. Ale mogę wszystko robić. Oj nie, 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 nie. Nieprawda, nieprawda, nieprawda. To nie jest tak. Niech to w nas uderzy. Bo Bóg chce, abyśmy byli w dobrej kondycji. Aby być w dobrej kondycji, trzeba się od pewnych rzeczy wstrzymywać. Bóg daje nam siłę, abyśmy się od pewnych rzeczy wstrzymywali. Abyśmy byli powściągliwi. O tym mówi w tym przesłaniu. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja wtedy tak biegnę. Nie jakby na oślep. A, biegnie. Bęc i leży. Nie biegniemy na oślep. Tak walczą na pięści, nie jakby w próżnię uderzał. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, by przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Oto ci, którzy chodzą z głową w obłokach. Oni nawet chcą zwiastować innym. Obym nie był odrzucony, mówi apostoł Paweł. Obym nie był odrzucony. To jest werset 27. Ja go dołożyłem. I drugi list do Tymoteusza 2:5. Popatrzcie na ten fragment. Podobnie i atleta na stadionie tylko wtedy otrzymuje wieniec zwycięski, kiedy walczy przepisowo. Kiedy walczy przepisowo. Czy nas obowiązują jakieś przepisy? No gdzie tam? Rób to, co chce ta. Wszystko mi wolno. Do wolności przecież jestem powołany. Tylko ten otrzymuje, kto walczy przepisowo. Przepisowo. A więc trzymamy się pewnych przepisów. Przestrzegamy pewnego prawa. Na ulicy na przykład. Wczoraj wieczorem, kiedy wracaliśmy, pozwolił sobie jeden młodzieniec jechać na motorze w samych slipach, bez kasku i policja tylko mu zajechała drogę. I już go zgarnęli. Poczuł się tak wolny. Wszystko mi wolno. Co mi tam koszulka? Przecież mogę sobie w spodenkach jechać goły, bez kasku, motorem po mieście. Zgarnęli gościa i tyle. Złamał przepisy. Nie wolno jeździć bez kasku. A jak huchnął, to jeszcze nie wiadomo, co mu wyszło. Nieprawdaż? A więc są przepisy, które trzeba przestrzegać. Podobnie atleta, sportowiec na stadionie otrzymuje wieniec, może wygrać, zwycięży. Kiedy? Walczy uczciwie. I chciałbym dzisiaj krótko zachęcić nas, włożyć w nasze serca trzy wskazówki dla chrześcijan, dla ludzi wierzących, którzy chcą otrzymać wieniec zwycięski, którzy chcą odnieść sukces w tym naszym biegu, w tym naszym zmaganiu, którzy chcą zdobyć laur, złoty medal. Amen? Będziemy obserwować, jak walczą. Ale wczoraj z córką kibicowaliśmy naszej pani, która strzelała. I popatrzcie, ułameczki, milimetry brakło do złota. Milimetry. Nieprawdaż? 3 milimetry dokładnie podali. 3 milimetry. A miałaby złoty medal. Tyle brakło. Oby nam nie brakło. Oby nam nie brakło do zwycięstwa. Oby nam nie brakło do złota. A więc po pierwsze, w Nowym Testamencie widzimy wyraźnie, aby to podsumować, wielokrotnie spotykamy się z odniesieniem do zawodów, do biegów, do zapasów, co oznacza, że autorom tych listów, a szczególnie autorowi, apostołowi Pawłowi, nieobce były wydarzenia sportowe. To mnie ucieszyło. Czy poczułem się usprawiedliwiony, że też oglądam? Wydarzenia sportowe, których notabene popularność przetrwała aż do dzisiaj. Aż do dzisiaj. Między uprawianiem dyscyplin sportowych, a życiem chrześcijańskim, dlatego apostoł Paweł o tym pisze, można zauważyć sporo podobieństw. Apostoł Paweł napisał: nie upadamy na duchu, nie poddajemy się zwątpieniu, dlatego, że nie ma szans na zwycięstwo, kiedy nas to dotknie. Nie ma szans, abyśmy ukończyli bieg, kiedy się temu poddajemy. Apostoł Paweł mówi także, aby ukończyć bieg i dotrzeć do mety, trzeba mieć wzrok. Nasze patrzenie musi być prawidłowo skierowane. Jeśli mielibyśmy to jakoś biblijnie określić, to moglibyśmy odwołać się do listu do Hebrajczyków. I apostoł, autor listu do Hebrajczyków mówi: patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. A więc patrzymy na to, co wieczne, niewidzialne. Tak, jakbyśmy go widzieli, czytamy w innym miejscu Bożego Słowa. A więc patrzymy na niego tak, jakbyśmy go widzieli, choć go nie widzimy. Trudne chwile, zmagania, bo one towarzyszą. Sportowiec przechodzi przez proces zmagań i trudnych chwil. Kiedy patrzyliśmy na kolarzy wczoraj, ileż tam było różnych kraks. A jeden z lepszych, tuż prawie 30 kilometrów przed metą, miał poważny upadek. Widzieliście jego łokieć obity, rękę. A więc zdarzają się różne trudne chwile, tak jak w naszym życiu. Nie jesteśmy wolni od zmagań, nieustannie walczymy, nieustannie na naszej drodze, w tym biegu, który my mamy, duchowym biegu, stają różne trudności. I dzisiaj także chcę powiedzieć o tym, tak mówi Boże Słowo, że trudne chwile to przysłowiowa bułka z masłem w porównaniu z mocą Bożą, z chwałą Bożą, z obecnością Bożą, z posileniem Bożym, które czeka na nas tu i wieczności. Amen? To, co teraz widzimy, jest chwilowe, doczesne, podobne do nietrwałego, laurowego wieńca, który otrzymywali kiedyś sportowcy, ale my wpatrujemy się w to, co niewidzialne, wieczne, co stałe, co nigdy nie więdnie. Amen? To jest nasza korona. I popatrzmy na te trzy myśli. Po pierwsze, aby w tym biegu zdobyć złoto, aby być wytrwałym, aby powiedzieć, dlatego nie upadam na duchu, nie popadam w zwątpieniu, musimy być wypełniani mocą Bożą, która wypełnia nasze życie i która odnawia się z dnia na dzień w naszym życiu. To jest podstawa. Potrzebujemy mocy Bożej. Nasz zewnętrzny człowiek ulega presji czasu i niszczeje, ale za to ten wewnętrzny, wręcz przeciwnie, powinien stawać się coraz mocniejszy. Coraz mocniejszy. Powinien wzrastać z mocy w moc. Tak mówi Boże Słowo. Dlaczego? Czy mamy jakiś powód? Czy możemy sobie powiedzieć, jest to możliwe? Tak. Jako chrześcijanie posiadamy źródło, z którego możemy czerpać. Każdy jest posiadaczem bez kodu dostępu do tego źródła. A jeśli jest jakowy kod dostępu, to brzmi on J-S-Z-U, tak? Jezus. O, coś takiego. A więc Jezus jest tym kodem dostępu do tego źródła. Amen? Jezus. A więc mamy źródło, z którego możemy czerpać po to, by mieć siłę do ukończenia swojego biegu. Nieważne, czy już biegnę 20 lat, 5 lat za Panem, 30 lat. To źródło jest ciągle gotowe, aby wypełnić mnie mocą do dalszego biegu. Kiedy korzystam z tej mocy, z dnia na dzień możemy być mocniejsi. To jest gwarancja, obietnica Biblii. Jestem słaby, jesteś słaba, bo nie korzystasz z tego źródła. Przyznaj się, popatrz na swoje życie, usiądź, przemyśl, nie korzystam. Nie korzystam w poniedziałek, nie korzystam we wtorek, żyję tylko tym życiem przyziemnym, idę, biegnę, załatwiam sprawy, nie mam czasu dla Boga, nie mam czasu dla Ducha Świętego, nie mam czasu, by przyjść do tego źródła i pić. I to jest problem. Nasz ogień nie przygasa, lecz płonie coraz jaśniejszym płomieniem. Kiedy płonie ogień? Kiedy podkręcamy, tak? Kiedy podkręcamy. Nasza wiara nie ustaje, lecz wzrasta. To jest wszystko w tym źródle mocy. Radość nie zanika, ale się pomnaża. Jezus obiecał nam tą moc. On powiedział, gdy stąpi na was Duch Święty, otrzymacie Jego moc i będziecie świadczyć o mnie. Pan Jezus powiedział. Dzieje apostolskie, 1 rozdział, wiersz 8. Prorok Izajasz to przepowiedział. Ale Pan Jezus to jakby udokumentował, urealnił. On mówił o mocy Ducha Świętego, kiedy będzie wstępował na nas i kiedy będziemy mieli siłę, by świadczyć, by mówić, by opowiadać o Jego wielkich dziełach wszędzie, gdziekolwiek pójdziemy. A prorok Izajasz mówił o tych, którzy ufają Bogu i którym przybywa sił nowych. Prorokował. Co on wymyślił, jakąś abstrakcję, jakąś fikcję? To nie jest reklama jakichś środków odchudzających, czy budujących naszą energię, czy wigor. To jest Słowo Boże. To nie jest jakiś tam klip w telewizji, który mówi, on daje siłę tym, co są zmęczeni i umacnia tych, którzy osłabli. To jest Słowo Boże. To jest Boża obietnica. On daje siłę tym, którzy przychodzą zmęczeni do źródła i umacnia tych, którzy już osłabli. Młodzi ludzie męczą się i chwieją. Zdarza się, że mdleją młodzieńcy. Ilu już mamy słabych młodzieńców? Mówię w sensie duchowym. Może fizycznie to chłopy jak dęby, ale duchowo to takie malutkie krasnoludki, które nie mają żadnej siły, żadnej mocy, nawet modlić się nie potrafią. A Pan daje nam siłę, abyśmy nie mdleli, abyśmy się nie chwiali. A tym, co ufają, przybywa sił nowych i skrzydeł dostają jak orły. Biegną naprzód, nie czując zmęczenia, poruszają się ciągle i nie są znużeni. Wiecie, to jest recepta na chrześcijaństwo, które nigdy nie doznaje znużenia. 30 ponad lat jestem człowiekiem wierzącym i nie znudziło mi się, nie jestem znużony. Ciągle mnie fascynuje Bóg, Jezus, Chrystus, Jego życie, to co czyni, bo Bóg jest wspaniałym. I to jest właśnie ta moc, która upoważnia nas i uzdalnia nas do działania. Bohaterzy Starego Testamentu to byli tacy sami, zwykli ludzie jak my. Bohaterzy biblijni to byli naprawdę tacy sami ludzie jak my. Musimy to uznać za fakt, a jednak dokonywali niezwykłych rzeczy. Niezwykłych rzeczy. Działo się to wyłącznie dzięki mocy Bożej, którą otrzymywali od Pana, bo On był ich źródłem. Samson był w stanie unieść bramę miasta. Ale siła od Boga. Bo kiedy ją utracił, kiedy sprzeniewierzył siłę od Pana, taki sam chłop jak dąb, tak? Takie same chłopisko Samson, ale nie miał żadnej siły. Oto Dalila poprowadziła go do cudzołóstwa, a później wyprowadziła go w maliny, w pole i stracił całą moc, osłabł. Ale kiedy był w Bogu, kiedy był przy tym źródle, kiedy miał siłę od Pana, nosił bramę miasta nad sobą. Amen? Gedeon zaledwie z 300 wojownikami przegonił całą armię wroga. Czytajcie w Biblii. Kaleb zdobył wysokie góry, gdy miał ponad 80 lat. Przyjęcie mocy Ducha Świętego to jedna z najważniejszych opcji, którą Bóg nam daje do zwycięskiego chrześcijańskiego życia, abyśmy mogli zdobyć przysłowiowe złoto i dotrzeć do końca, do celu i zwyciężyć. Po drugie, druga myśl. Problemy, które jak kłody pojawiają się na naszej drodze, możemy określić jako niewielkie utrapienia obecnego czasu. Okej? Kłody, przeszkody. Znowu odwołam się do elementu otwarcia ceremonii, otwarcia olimpiady. Bardzo mi się podobał moment z Jasiem Fasolą. Kiedy grając na jednej nucie, na tych organkach małych, rozkojarzył się i wyobraził sobie, że to on biegnie w biegu. No ale nie szło mu zbyt dobrze, a więc zaczął kłaść kłody w postaci swojej nogi pod zawodników, którzy go wyprzedzali. Czasami w naszym życiu coś takiego się także dzieje. Pastorze, jak ty możesz mówić na temat zwycięskiego życia, kiedy ja nadzwyczajniej walczę o przetrwanie? Bardzo łatwo usłyszeć taką opinię. Pastorze, jakże ty możesz mówić o zwycięstwach, kiedy ja walczę, żeby przetrwać, przeżyć? Powiem tak. Kłopoty są nieoddzielną częścią naszego życia i są nieuniknione. I teraz odważę się i powiem jeszcze raz. I potrzebne. Młodzież, słuchajcie, bo wam się to przyda. Okej? Wyłączcie komórki. Bo wam się to przyda. Kłopoty są nieoddzielną częścią naszego życia i są nieuniknione. Są nieuniknione. Niektóre, na pewno mi przyznacie rację, zjawiają się nie wiadomo skąd i dlaczego. Niczym sobie na nie nie zasłużyliśmy. Zgodzicie się ze mną? Lecz są i takie, które sami ściągamy sobie na głowę. To jest druga dziedzina. Są różne źródła kłopotów. Niektóre przychodzą z zaskoczenia, zjawiają się nie wiadomo skąd, nie zasłużyliśmy na nie, ale są takie kłopoty, są takie kłody, są takie problemy, które ściągamy sobie sami na głowę. Sami je ściągamy. Powiem jeszcze odważniej. nie otrzymaliśmy żadnej gwarancji, że w tym życiu nie spotkają nas trudności. Żadnej. Żadnej biblijnej gwarancji. Że w życiu doczesnym nie będziemy mieli trudności. Dlatego pamiętajmy, że to w jaki sposób będziemy reagować w momencie, gdy się pojawiają na naszej drodze, zdeterminuje, czy zdobędziemy nagrodę, ten wymarzony złoty medal, czy nie. To jest bardzo ważne. Coś jeszcze powiem. Nie wyolbrzymiajmy swoich problemów. Niektórzy mają tendencję do wyolbrzymiania swoich problemów. Niektórzy mają większe. Bo w porównaniu z niebem i z Bożą mocą, z Bożym majestatem, nasze chwilowe troski są tylko przejściowe. Są tylko momentem. Nie skupiajmy na nich całej swojej uwagi, lecz patrzmy na Pana. Patrzmy na Jezusa. Wywyższanie Boga w trakcie doświadczenia nie uczyni problemu mniejszym, ale sprawi, że ujrzymy sprawy z właściwej perspektywy i uznamy, że Bóg jest większy i potężniejszy. Zapamiętajmy sobie to. Zapamiętajmy to, chrześcijanie. Wywyższanie Boga, uwielbianie Boga, przebywanie Bożej obecności w trakcie doświadczenia może nie od razu uczyni problem mniejszym, ale sprawi, że ujrzymy sprawy z właściwej perspektywy i uznamy, że Bóg jest większy i potężniejszy. I łatwiej nam będzie przejść przez doliny, przez morza, przez ogień, przez doświadczenia, które przeżywamy. Apostoł Paweł do Tymoteusza napisał tak. Tak więc, synu mój, bądź silny łaską. W czym chcesz być silny? W gębie? Niektórzy potrafią w buzi być mocni. To nie o to chodzi, że ja umiem zagadać. Chodzi o to, jak żyjesz, jak żyjemy. Bądź silny łaską, którą mamy dzięki zjednoczeniu z Chrystusem Jezusem. W tym bądźmy silni. Bądźmy silni w Panu. Bądźmy silni w Bogu naszym, w łasce Bożej, która nas otacza. Inny fragment. Tymoteusz 4, 7 werset. Na temat dużej buzi. Wystrzegaj się głupiej, bezsensownej gadaniny. Oto Słowo Boże. Jeśli komuś tak powiesz i zacytujesz ten werset, to się obrazi, nie? O, brat, miłości nie ma. Jak mnie krytykuje. Łatwo tak powiedzieć, ale Biblia jest prostolinijna. Wystrzegaj się głupiej, bezsensownej gadaniny, a ćwicz się w czym? Ćwicz się w pobożności. Ćwiczenia fizyczne przynoszą niewiele pożytku, natomiast pobożność prawdziwa jest ze wszech stron miarą pożyteczną i już w tym życiu, jak i do osiągnięcia życia przyszłego. Ważne? W tej dyscyplinie naszego biegu duchowego, życia z Bogiem, ćwiczenia. Sportowiec musi się ćwiczyć. Nas zachęca Biblia do ćwiczenia się w życiu pobożnym, w słowie, wytrwałości, w łasce. Są to stwierdzenia nie ulegające najmniejszej wątpliwości. Zasługują na pełnię wiary i uznania. Trudzimy się i walczymy właśnie dlatego, że całą nadzieję złożyliśmy w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, a przede wszystkim tych, co w Niego wierzą. Trudzimy się i walczymy właśnie dlatego, że całą nadzieję złożyliśmy w Bogu żywym. W Bogu żywym. Który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, a przede wszystkim tych, co w Niego wierzą. Wierzę w Niego. Wierzymy w Niego. Amen? Wierzymy w Niego. On jest naszym źródłem. On jest naszym życiem. I On jest naszym Zbawicielem. I trzecia myśl. Trzecią myśl poświęcam wizji przyszłości, która przyprawia o dreszcz emocji. To bowiem trwa wiecznie. Chrześcijanin, człowiek wierzący ma niesamowitą siłę, ma niesamowite oparcie zagwarantowaną swoją przyszłością. To jest coś niesamowitego. Żyć w świadomości, że moje życie tu na ziemi jest tylko chwilowe, jest tylko cząstką, jest tylko małym elementem w całej mojej wieczności. W ogóle jest to niesamowita świadomość, kiedy żyję w takiej świadomości na co dzień, że jestem istotą wieczną. Żyjemy w takiej świadomości? O, to ciało tak się starzeje, niszczeje, za chwilę mnie do grobu włożą i koniec. I po wszystkim. Nie. Tylko ciało nasze włożą. Tylko futerał nasz dany na życie tu na ziemi, który się zużył, złożą do ziemi, z prochu powstałeś, w proch się obrócisz, a ja już przeżywam ten dreszcz emocji, żyję wiecznie. Amen. Trwam wiecznie. Należę do mojego Pana. Dlatego żyjemy tą nadzieją, żyjemy tą pasją, żyjemy tym szczęściem i wiemy, że choć to życie przeminie, nic się nie kończy. Dlatego nie musimy panikować, ale możemy być przyprawiani dreszczykiem emocji, radości. 2 Koryntian 4,18. Dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Zauważcie. Znowu kwestia naszego patrzenia. Wiersz 18 mówi, dla nas, którzy się wpatrujemy, zależy, gdzie patrzysz. Zależy, na czym skupiasz swoje oczy. Co jest inspiracją twoją? Jeśli ten świat i to, co mówią media, i to, co mówią ludzie, i to, co mówią nauki, i to, co mówią różne poglądy, które nie mają potwierdzeń ani dokumentacji, próbują udowodnić, że człowiek powstał z jakiegoś boom, że powstał z jakiejś komórki, która wylazła z wody. Nie mogą tego udowodnić, nie mogą tego potwierdzić, no ale cóż, tak musiało być. Jeśli się w to wpatrujesz, to się można wpatrywać. Wtedy zastanawiasz się, czy to z małpy jestem, czy z żyrafy, czy z nosorożca, czy ze słonia. Wszystko zależy od gabarytów, nieprawdaż? A więc my jesteśmy tak bardzo uprzywilejowani, tak bardzo jesteśmy szczęśliwi, że możemy wpatrywać się w tego, który jest dawcą życia. Jest naszym stwórcą. Stworzył nas, jesteśmy piękni. Jesteśmy Jego dziećmi. Jesteśmy Jego ludem. Jesteśmy stworzeni na obraz Boży. Nie do małpy podobny jestem, nie do jakiejś komórki z morza, która wylazła, nie do jakiejś bum, ale jestem stworzony na Boży obraz, na Boże podobieństwo. Wpatrujemy się w to, co trwa wiecznie. Słowo wpatrywać się możemy pogłębić przez zrozumienie, że wyraża ono wnikanie, intensywne przyglądanie się, obserwowanie z przejęciem, humorystycznie gapić się, wybałuszać gały. Tak się mamy wpatrywać. Wpatrywać się, wybałuszać gały, gapić się z przejęciem, obserwować intensywnie to, co niewidzialne. Nie w to, co widzialne. A ten świat chce, abyśmy patrzyli na to, co widzialne. Patrz, 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 patrz. Zobacz, zobacz, zobacz. Zobacz, co ja potrafię. Fiku, miku. Zobacz, zobacz. Czarny rycerz powstaje, zobacz. Czarny rycerz powstaje. Przyjdźcie, zobaczcie. Powstaje, 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 powstaje. Guzik powstaje. Czarny rycerz jest zdeptany. Jezus zwyciężył diabła moc. Niech sobie wymyślają, niech tworzą, niech kombinują. Same nieszczęścia z tego wynikają. Zobaczcie, jaka tragedia. W co się patrzymy? W co jesteśmy wpatrzeni? Co obserwujemy? Zachęcam, patrzcie dzisiaj, jak nasi wygrają z Włochami. To warto zobaczyć. Ale przede wszystkim jesteśmy wpatrzeni w naszego Pana. I dodam tak, na koniec, jeszcze 2-3 myśli. Głupotą byłoby ustalać swój kurs według pozycji czegoś, co może być poruszone, niestałe, chwiejne. Jest to głupota. Ktoś cię poinstruuje, skręć w lewo koło zielonej ciężarówki. Na przykład. A potem okazuje się, że zgubiłeś się, bo ciężarówkę przestawiono. Rozumiecie? Jeśli obieramy w życiu kurs w oparciu o to, co popularne, dochodowe, ulegamy ludzkim opiniom, to wkrótce może się okazać, że rozbijemy nasz statek o skały. Rozbijemy się o skały. A co gorsze, możemy spowodować, że życie innych związanych ze mną ludzi także dozna wstrząsu. To jest właśnie rezultat wpatrywania się w to, co widzialne, w to, co namacalne, to, co jest doczesne. Mogę rozbić się o skały. Najlepiej będzie, jeśli będę się kierował tym, co jest w niebie. Kiedy będę skupiał swoją uwagę na nagrodzie. Na nagrodzie. Chciałbym ten werset przeczytać. 2 Koryntian 5:10. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa. I powiem to dobitnie. Nieważne, co sobie myślisz. Nieważne, co myślą ludzie. Nieważne, co tworzy ten świat. Wszyscy musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. A więc muszę wybrać, jak będę biegł. Bo na końcu mojej drogi wszyscy staną przed Trybunałem Chrystusa. Wszyscy staną przed Trybunałem Chrystusa. Wszyscy staną przed Chrystusem. Wszyscy staniemy przed Panem, przed Nim, aby otrzymać nagrodę. Tak biegnijmy, abyśmy nagrodę zdobyli. Tak walczmy, nie jakoby uderzali w próżnię, ale uderzajmy tak, jak uderzać powinniśmy. Czyli żyjmy tak, jak żyć powinniśmy. Podobnie jak Jezus, który zostawił nam przykład, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc właśnie na Niego, który jest sprawcą, który jest tym, który rozpoczął ten bieg, a my za Nim pobiegliśmy, biegnijmy za Nim wytrwale, bo jest dokończycielem naszej wiary. Biegnijmy po złoto. To znaczy, to jest parafraza, biegnijmy po to, by wygrać, by być zwycięzcą, by dotrzeć do mety, by wziąć koronę życia. Biegnijmy, aby usłyszeć to, co usłyszał dobry sługa. Pan Jezus mówi o tym w Ewangelii Mateusza. Dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do radości swojego Pana. A każdy zawodnik, ostatni werset, od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, by znikomy zdobyć wieniec. My zaś nie znikomy, a więc warto zaprzeć się samego siebie. Warto zrezygnować z niektórych rzeczy. Jeden ze sportowców mówi, ja już nie wiem, co ja mam jeść. Startuję za 4 dni chyba, kiedy to mówił, czy za 5, już nie wiem, co mam jeść. Muszę wszystkiego się wstrzymywać, żeby osiągnąć sukces, żeby wygrać. Wprawdzie znikomy wieniec, my zaś nie znikomy. Jak warto niektóre rzeczy odstawić na bok, bo one mogą być przeszkodą w moim zwycięskim duchowym biegu. Mogą pokonać mnie, mogą mnie powalić, mogą mnie zniechęcić, mogą mnie doprowadzić do upadku. Jak dobrze zrezygnować, aby biec po złoto, aby zwyciężyć w tym biegu życia. Amen. Ja bym osiągnąć sukces. Oby nam Bóg w tym dopomógł. Oby nas Pan w tym poprowadził. Dlatego nie poddajemy się zwątpieniu. Amen? Nie upadamy na duchu. Choć zewnętrzny człowiek niszczeje, to ten wewnętrzny odnawia się każdego dnia. Powstańmy, aby się pomodlić, aby poprosić Pana o siłę. Przyjdźmy do tego źródła, które i tutaj jest dzisiaj. Jako Kościół możemy przyjść do tego źródła, aby nabrać tej Bożej siły, Bożej mocy na następne dni naszego życia, by biec, by iść, by walczyć zwycięsko, by podążać za Panem. W tym duchu zwycięzców odnieść ten sukces duchowy, który jest nam potrzebny i wziąć nagrodę, wieniec życia. Bóg jest dobry dla nas, Bóg jest z nami, On nas prowadzi. Patrzymy na Jezusa, chciejmy modlić się, aby nasz wzrok był skierowany na Niego, abyśmy patrzyli na to, co niewidzialne, abyśmy patrzyli tak, abyśmy widzieli, bo Bóg jest z nami, a jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Panie, dziękujemy Ci, że mówisz dzisiaj do nas, że dzisiaj, Panie, z tą olimpiadą w tle możemy zobaczyć nasz bieg, możemy zobaczyć nasze zmagania, możemy zobaczyć nasz bój. I dziękujemy Ci, Panie, że w tym boju tu na ziemi Ty jesteś przy nas. Ty, Panie, nas nigdy nie opuszczasz. Ty, Panie, nam dajesz te wszystkie zdolności. Ty, Panie, nam pomagasz w tym duchowym treningu. Ty, Panie, nam pokazujesz, co jest dla nas dobre, a co jest niepotrzebne, zbędne. Ty, Panie, nas też prowadzić. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty nas uczysz, że Ty nas, Panie, w szczególny sposób otacza swoją ochroną i Ty pragniesz, aby każde Twoje dziecko w tym wielkim maratonie, w tym wielkim biegu po złoto, po nagrodę w niebie, po zwycięstwo życia, Panie, każdy dobiegł do mety, każdy zwyciężył, każdy osiągnął ten sukces, który przygotowałeś dla nas, to życie wieczne, to Królestwo Boże, tą ucztę barankową, którą dla nas przygotowałeś. Panie, Ci dziękuję, że możemy dzisiaj uczyć się, jak biec zwycięsko w tym życiu i Ty nas, Panie, prowadzisz. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś ze swoim Kościołem, że jesteś z nami, że jesteś ze swoimi dziećmi, że jesteś ze swoim ludem i że nas prowadzisz, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękuję Ci, że w tym tygodniu będziesz przy każdym z nas. Panie, pomożesz nam biec zwycięsko. Panie, chcemy przychodzić do tego źródła, do źródła ducha, do siły od Boga, którą Ty, Panie, dajesz. Chcemy przychodzić, Panie, każdego dnia. To nie jest kwestia nabożeństwa w niedzielę. To jest, Panie, kwestia naszych relacji z Tobą każdego dnia, naszej społeczności z Tobą, z żywym Bogiem, z przychodzeniem do tego źródła każdego dnia, aby czerpać siłę do zwycięskiego życia. Panie, Ci dziękuję za to, że to jest możliwe, że to jest realne, że to jest prawdą, że to jest życie nasze, że przed nami jest wieczność, że jesteśmy Twoim stworzeniem, że, Panie, przygotowałeś dla nas wspaniałe przyjęcie tam w niebie, kiedy dobiegniemy do mety, kiedy zakończy się nasz bieg życia. Panie, dziękujemy Ci, że tu i teraz także możemy przeżywać triumfy i zwycięstwa, pokonywać trudności i przełamywać różnego rodzaju przeszkody, które nam stają na drodze. Dziękujemy Ci za to, Panie. Chwała Tobie. Amen. Bóg jest dobry. Niech błogosławi ten tydzień. Niech błogosławi Wasze życie, bracia i siostry. Niech błogosławi nasze domy, nasze rodziny, naszą pracę, odpoczynek. Niech Bóg będzie z Wami. Niech Jego błogosławieństwo będzie nad każdym z Was. Zostańcie z Panem. Amen. Bóg jest dobry.